Dzień dobry, przed mikrofonem Wojciech Basługo. Moim Państwa gościem jest pan poseł Grzegorz Napieralski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, witam serdecznie państwa.
Panie pośle, pana też nagrywają?
Tego nie wiem, bardzo prawdopodobne, że tak. No kiedyś się z tym spotkałem, że byłem na podsłuchu.
Rozmowy kontrolowane, nagrano Romana Giertycha, jak rozmawia z twórcą portalu Sok z Buraka. Wcześniej słyszeliśmy nagranego Daniela Obajtka. To przypadek, że te nagrania w tej chwili, one pojawiają się w mediach?
Nie wiem, czy przypadek, czy ktoś celowo nie próbuje doprowadzić do jakiejś destabilizacji. Natomiast sprawa podsłuchiwania osób publicznych, a szczególnie polityków, no jest zawsze kontrowersyjna. I zawsze powinno być tak, że powinna być na tym jakaś kontrola i jasne przepisy, bo dziś mam wrażenie, jest coś takiego, że każdego z nas w banalnej sprawie można o coś posądzić i po prostu założyć nam podsłuch, tak, że rozmawialiśmy z osobą, nie wiem, o coś oskarżoną, albo o coś podejrzewaną, albo że kogoś znamy i profilaktycznie zakłada się podsłuch. No i pytanie, do czego ten podsłuch się później wykorzystuje i kiedy się go użyje. No to jest bardzo niebezpieczne narzędzie, bardzo niebezpieczne dla demokracji, a szczególnie niebezpieczne, jeżeli będzie w rękach ludzi, którzy mają pełnię władzy i będą poza kontrolą demokratyczną.
Pan mówił przed momentem, że pana też podsłuchiwano, pana też nagrywano. Kto pana podsłuchiwał, kto pana nagrywał?
Ja to tak z uśmiechem powiedziałem, ja byłem kiedyś przesłuchiwany jako świadek w jednej sprawie i też czytałem swoje rozmowy telefoniczne, więc jak znam życie, musiałem być podsłuchiwany.
Ale rozumiem, że to nie pan miał podsłuch, tylko ta druga osoba miała założona podsłuch i pana nagrano przez przypadek, tak?
No nie przez przypadek, bo rozmawiałem z tą osobą przez telefon, więc to w tym przypadku nie było, ale pytanie, czy miałem założony dzięki temu też podsłuch na przykład, tego nie wiem. I najgorsze w tym wszystkim, panie redaktorze, jest to, że właśnie przepisy prawa w Polsce są takie, że nawet po zakończonej sprawie, załóżmy, że sprawa się zakończyła, ludzie, że tak powiem, jedni są winni, inni są niewinni, to nawet ci niewinni nie dowiedzą się tego, czy byli podsłuchiwani, a jeżeli tak, to co z ich nagraniami się stało.
No właśnie, bo pytanie, no ja zadałem panu pytanie, kto to ujawnia, kto to nagrywa, no to rzecz jest chyba oczywista, nagrywają służby, no bo nikt inny nie może nagrywać, prawda? Tylko dlaczego akurat w tej chwili to jest wszystko wykorzystywane?
Jest napięta sytuacja w polityce i w samym obozie rządzącym, no, natomiast właśnie ja bym chciał, żeby w Polsce było tak, że nawet jak są jakieś nagrania, bo oczywiście ta działalność operacyjna służb być musi, ja absolutnie nie jestem przeciwko niej, dlatego że to jest element walki z terroryzmem, z zorganizowaną przestępczością, tak, z osobami, które czynią źle. Więc ja uważam, że takie podsłuchy też powinny być jako czynność operacyjna, tylko po pierwsze powinna być bardzo precyzyjnie opisana, po drugie powinna być na tym demokratyczna kontrola i po trzecie, no one nie powinny nigdy ujrzeć światła dziennego. One mogą być przy przesłuchaniu w sądzie, tak, czy w jakiejś sprawie toczącej się i mogą być ujawnione osobie zainteresowanej przez służby, a nie, że my o nich czytamy czy słyszymy, no bo to już jest dosyć niebezpieczne, żeby nie powiedzieć bardzo niebezpieczne.
Przed chwilą w sumie pan o tym powiedział, że zaczyna być tak niebezpiecznie, bo każdy każdego podsłuchuje. Natomiast czy to kiedyś się skończy? Czy można zmienić tak prawo, żeby takie sytuacje nie zdarzały się w przyszłości?
No myślę, że będzie coraz łatwiej, dlatego że technologia poszła tak do przodu, więc nie trzeba dzisiaj tego podsłuchu zakładać jak kiedyś, że samochód stawał, tak, że przez mikrofony trzeba było podłączyć pod stołem. Wystarczy dzisiaj mieć odpowiednią aplikację, odpowiedni program, odpowiednie algorytmy, tak, i dostęp do sieci. Można podsłuchiwać każdego. Dzisiaj przecież możemy pójść do operatora sieci komórkowej, poprosić go o to, żeby żeby udostępniła rozmowy, bo przecież te rozmowy przechodzą przez ich serwery i już mamy taką rozmowę, więc dostęp do takiej wiedzy jest po prostu łatwiejszy i prostszy. I musi być tutaj bardzo precyzyjne prawo, musi być na tym kontrola. Czy to się skończy? Mam nadzieję, że tak, że jednak standardem będzie to, że to są narzędzia używane w ostateczności, a nie używane przeciwko politykom w walce, brutalnej walce politycznej, bo ja mam takie obawy, że te podsłuchy, czy te właśnie czynności operacyjne mogą być wykorzystywane przeciwko właśnie politykom, właśnie używane do takiej totalnej, codziennej walki.
Zmieńmy temat, porozmawiajmy o pandemii. Rząd radzi sobie z pandemią, czy nie?
Widać ewidentnie, panie redaktorze, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. Trochę też na życzenie polskiego rządu. Ja myślę, że rząd popełnił kilka błędów. Po pierwsze, wtedy, kiedy był czas na wprowadzenie bardzo takich radykalnych działań, czyli na przykład wprowadzenie jednego ze stanów nadzwyczajnych, żeby tą pandemię opanować, rząd tego nie robił. Po drugie, nie przygotował tak naprawdę ochrony nas przed osobami przyjeżdżającymi spoza granic kraju, nie tylko tych z Londynu, bo to naprawdę był fatalny błąd, że wpuściliśmy tyle samolotów, tyle ludzi nieprzetestowanych,
Pan mówi o
bez
tej
żadnej
sytuacji
kontroli.
z czasu Bożego Narodzenia.
Tak, to dokładnie. Inne kraje, jak na przykład Nowa Zelandia czy Kanada, mają bardzo rygorystyczny i prosty system. Musisz mieć 72 godziny przed wylotem zrobiony test i po przylocie lądujesz i na 3 dni robisz test, zaraz po wylądowaniu na 3 dni lądujesz na własny koszt, albo jak jesteś obywatelem, to raz na pół roku na koszt państwa do hotelu, specjalnego hotelu do tego wyznaczonego, żeby poczekać na wynik testu. I dopiero jeżeli ten drugi test wychodzi negatywnie, no to możesz wyjść na ulicę, możesz jechać do swojej rodziny. My tak naprawdę wpuściliśmy mnóstwo ludzi do Polski z mutacją koronawirusa brytyjskiego i teraz mamy tego absolutny efekt. I to uważam to jest uważam potężny błąd. No i kolejny błąd, jednak za mało robiliśmy testów, za mało tej promocji testowania, dostępności tych testów, bo jeżeli byśmy te testy byłyby nie na poziomie tam kilkudziesięciu tysięcy, ale 200-300 tysięcy dziennie i byśmy naprawdę testowali mnóstwo ludzi, to byśmy bardzo szybko przecinali ten krąg, czy inaczej tą transmisję tego wirusa. No ale tego jednak nie robiliśmy i uważam, że teraz jesteśmy w bardzo ciężkiej sytuacji, bo proszę pamiętać, że te 30 parę tysięcy zakażeń to objawi nam się w wizytach w szpitalu właśnie w przyszłym tygodniu. Bardzo się tego przyszłego tygodnia boję.
Pan jest zwolennikiem wprowadzenia godziny policyjnej?
Czy jeżeli jest potrzeba na radykalne decyzje, to trzeba te radykalne decyzje podejmować. Nie w oparciu o kto kogo będzie tam lubił, nie lubił, albo czy będzie się ktoś na kogoś gniewał, czy słupki popularności spadną w dół. Tylko trzeba to wprowadzać zgodnie z przepisami prawa. Znaczy, jeżeli mamy dzisiaj narzędzia ustawowe dotyczące stanów nadzwyczajnych, to przecież możemy swobodnie, jeżeli przychodzi naprawdę kryzysowy moment, w porozumieniu z opozycją, w porozumieniu tak naprawdę z ekspertami, takie środki wprowadzić. Wiele krajów to wprowadza wtedy, kiedy jest naprawdę bardzo, bardzo źle. A u nas rząd wprowadzał takie pełzające obostrzenia, bo tak z jednej strony były pozamykane restauracje i szkoły dla starszych dzieci, a z drugiej strony sklepy odzieżowe czy galerie handlowe były otwarte i myśmy się tam tłoczyli, spotykali, chodziliśmy na zakupy, więc jednak mi tu brakowało bardzo mocno tej konsekwencji. Więc jeżeli, wie pan, panie redaktorze, pan zadaje bardzo poważne i trudne pytanie,
no
ale
tak,
jeżeli na
bo
przykład...
Panie pośle, bo ja rozumiem oczywiście, że trzeba być w takiej sytuacji twardym, natomiast jak pan obserwuje na przykład obrazki z Głogowa, ludzie wychodzą na ulicę i zaczynają protestować, no to jest trochę takie usprawiedliwienie rządu i powiedzenie, no nie chcieliśmy być twardzi, nie chcieliśmy być ostrzy, no bo ludzie by tego nie wytrzymali.
No tak, ale wie pan, ja też jeździłem pociągiem ostatnio po naszym regionie i widziałem ludzi bez maseczek na przykład, którzy no, podchodzili do tych obostrzeń raczej z dystansem, nie chcę mówić w inny sposób, z dystansem, ale dlatego, że nie było u nas takich bardzo jasnych, czytelnych reguł przestrzegania tych obostrzeń, tak jak w innych krajach. A być może, ja tylko powtarzam za ekspertami, mówię, bo ja nie chcę tutaj się silić, że jestem ekspertem, ale jeżeli nawet ci, którzy są dzisiaj wokół premiera, ci eksperci mówią wprost, że może warto by było krótsze, ale bardziej takie pełne, takie obostrzenia wprowadzać, tak? Czyli właśnie pozamykane wszystko, bardzo ograniczona tak naprawdę mobilność ludzi, wtedy byśmy tego wirusa zdusili, tak? I byłoby luźniej. No przecież tak naprawdę dlaczego są te obostrzenia? Nie dlatego, że ktoś chce ludziom zrobić źle, tylko żeby za chwilę nie zabrakło nam miejsca w szpitalu, tak? Już dzisiaj w dwóch województwach, na Mazowszu i na Śląsku, jest problem z łóżkami, tak? Dostępem do łóżek szpitalnych, jeżeli chodzi o leczenie COVID-u, mnóstwo ludzi pod respiratorem. Więc chodzi tylko o to, żebyśmy mogli leczyć ludzi, tak, żeby system ochrony zdrowia dał radę. I stąd są te obostrzenia, tak. No ale mówię, to tak jest, no do fryzjera można pójść, do restauracji, nie w sklepie odzieżowym możemy się przebierać w przymierzalni, ale znowuż czegoś innego nie możemy zrobić, tak. Kary za nienoszenie maseczek nie było żadnych, bo do końca te przepisy nie były tak skonstruowane. Więc ludzie też mieli takie poczucie, że to nie do końca na poważnie rząd do tego podchodzi. No a godzina policyjna, o którą pan pytał, no, miała być Sylwestra. Raz była, raz był to apel, raz sugestia, raz prośba, raz godzina policyjna i nic z tego nie wyszło. No to ludzie potem podchodzą do tego tak, jak podchodzą.
No bo to z jednej strony, panie pośle, na przykład markety budowlane są zamknięte, a z drugiej strony, czy tłumnie, to nie wiem. Natomiast na pewno idą do kościoła i tam no, przykłady zdjęcia, filmy, nagrania pokazują, że nie zawsze ten dystans jest zachowany.
To dla mnie jest niezrozumiała sytuacja. Dlaczego nie zostały zamknięte kościoły, szczególnie, że tam w dużej mierze chodzą ludzie starsi. Wszystkie filmy, które, czy filmy, filmiki, które można zobaczyć w, przepraszam, w wiadomościach, czy w programach informacyjnych, pokazują, że nie ma żadnego dystansu. Ludzie maseczki mają na brodzie, pod nosem, bo śpiewają. Śpiewając wydychają po powietrze. Bardzo niebezpieczne zjawisko. Przecież Kościół jest w nas, tak? Kościół jest wszędzie. To nie są mury Kościoła. Tak? To naszą wiarę możemy kultywować w każdym miejscu i tutaj się przecież nic złego nie wydarzy. Więc właśnie dlatego te decyzje tak często nielogiczne, tak, powodują, że ludzie nie podchodzą do nich na poważnie.
Czas nas goni, musimy kończyć. Dziękuję pięknie. Moim Państwa gościem był pan Grzegorz Napieralski, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Wszystkiego dobrego i dużo zdrowia na święta i na najbliższy czas.